ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Witamy bardzo serdecznie. Poranna rozmowa w RMF FM. Mamy drobny problem z Robertem Mazurkiem, to znaczy techniczny problem, ale Robert za chwilę się pojawi. Zostawił informację, że dzisiaj gościem porannej rozmowy jest Michał Dworczyk, minister, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I to się bardzo dobrze składa. Ja nazywam się Maciek Rok. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczynamy, rozumiem, od prima aprilisowych.
Żaden prima aprilis, problem techniczny, panie ministrze, ale nie mamy czasu. Czy oglądał pan wczoraj mecz, proszę powiedzieć?
Niestety nie oglądałem.
Przegraliśmy z Anglią. 2-1.
1-2.
Tak jest, dokładnie tak. Co rząd zamierza zrobić z tym faktem, że od tylu lat nie wygraliśmy z Anglią, proszę powiedzieć?
Podjęliśmy już działania operacyjne, które mają doprowadzić do zmiany tej skandalicznej sytuacji. Jestem przekonany, że ona więcej się nie powtórzy.
Jakieś drobne szczegóły, czy jakieś zmiany na jakichś stanowiskach? Wymienimy Roberta Lewandowskiego albo w ogóle cały skład. Pan może znajdzie się na stanowisku selekcjonera. Panie Michale.
Ta operacja jest okryta największą tajemnicą, w związku z tym nie mogę więcej szczegółów ujawnić.
Bardzo
ale
dobrze.
Zapewniam, że ten stan wkrótce się zmieni.
Trzymam pana za słowo, żeby ten stan wreszcie się zmienił. Mamy informację, że Robert dotarł, dobiegł do studia, także dziękuję bardzo. Robercie, zostawiam ci gościa.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie ministrze. Skoro tematykę sportową mamy już za sobą, dzięki Maćkowi Rokowi, bardzo serdecznie Maćkowi dziękujemy, to może porozmawiamy o tym, co w tej chwili wydaje się najważniejsze. Kwiecień miesiąc, miesiącem szczepień. Tak to chyba wygląda. Zapowiadacie, że będzie 7 milionów dawek zaszczepionych, znaczy 7 milionów osób, to nie chyba, bo 7 milionów dawek, nie wiem jak to liczyć, w kwietniu. Czy to prawda?
Zapowiedzieliśmy na konferencji z panem premierem, że do końca drugiego kwartału będzie wykonanych łącznie 20 milionów szczepień. Byłbym ostrożny z podawaniem, ile tych szczepień zostanie wykonanych w kwietniu, dlatego że na razie mamy deklaracje przesłane jako harmonogramy dostaw od producentów na nieco ponad 5 milionów szczepionek.
No dobrze, ale panie ministrze, bo znowu się zaczyna. Mówiono o 7, teraz mamy nieco ponad 5, a w końcu się okaże, że przyjadą 3 miliony. Czy nie obawia się pan po prostu tego, że znowu koncerny medyczne nie dostarczą tych szczepionek i my zostaniemy z zapisami?
Taka obawa zawsze istnieje, bo mamy dotychczasowe doświadczenia, na co zwrócił pan redaktor, mało pozytywne. Natomiast wierzę, że takich sytuacji, gdzie będzie mniej dojeżdżało szczepionek albo będą z opóźnieniem trafiały do Polski, będzie coraz mniej i dlatego wolę mówić o ogólnej puli wykonanych szczepień do końca drugiego kwartału, bo właśnie nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że mówienie precyzyjnie, ile do końca danego miesiąca uda się wykonać szczepień, bo jest to konsekwencją dostarczonych szczepionek, raczej nie należy.
No dobra, sekundę. Pan mi mówi, że może pan obiecać, że do końca drugiego kwartału, czyli jeśli ja dobrze rozumiem, do końca czerwca zaszczepimy ileś tam, ale pan nie może powiedzieć, ile zaszczepimy w kwietniu. Wie pan, panie ministrze, no, to jest dopiero mało konsekwentne. No bo
nie, to nie jest
konsekwentne. Pan liczy na to, że kiedyś tam, czyli w maju, w czerwcu nam przywiozą, ale w kwietniu to nie jesteśmy pewni?
Spróbuję to wytłumaczyć w sposób prosty. Otóż producenci składają deklaracje zwykle dotyczące dostaw na 3 miesiące do przodu, ale niektórzy z nich potem zmieniają te deklaracje albo zaczynają dosyłać do Polski wolniej szczepionki niż pierwotnie deklarowali, natomiast później starają się nadrobić te zaległości.
No dobrze,
i koniec końców.
Rozumiem. Dobrze, to jeszcze raz. Mamy zapewnienia producentów, że będzie ponad 5 milionów szczepionek w kwietniu, tak?
Tak.
W tej chwili już niektórzy, nawet moi koledzy szczęśliwcy, zarejestrowali się 40-latkowie na szczepienia. co w sytuacji, jak to w ogóle wygląda? Jak to jest możliwe, że 40-latek się rejestruje na szczepienia, ma je mieć w niedzielę, we wtorek, kiedy, tu, teraz, zaraz, za parę dni, a 70-latkowie jeszcze czekają?
W tej chwili mamy otwartą rejestrację dla wszystkich osób powyżej 60 roku życia. W systemie centralnej rejestracji zarejestrowanych jest łącznie około 11 milionów osób. Z tego wolnych terminów do szczepień do końca maja jest około 1 800 tysięcy. W ostatnich dwóch dniach ta rejestracja dla osób powyżej 60 roku życia zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić zapisy osób, które w styczniu zgłosiły gotowość do rejestracji i zostały dziś w nocy wystawione e-skierowania dla osób od 40 do 60 roku życia.
Każdy 40-50-latek może sobie sprawdzić.
Dzisiaj od rana te osoby dostają SMS-y, telefony z propozycją umówienia się na konkretny termin. Przypomnę, bo zapowiadaliśmy to na konferencji z panem premierem, że dla osób mających 59 lat i później dalej 58, 57, te zapisy rozpoczynają się na początku kwietnia.
Panie ministrze, dobrze. Trzy dni z rzędu po 30 tysięcy zachorowań i system staje się niewydolny. Powinniśmy wtedy pilnie zastosować rozwiązania z poprzedniej Wielkanocy. To mówi szef Rady Medycznej przy premierze profesor Horban dla Rzeczpospolitej. I pytanie, może jednak rzeczywiście profesor Horban ma rację. Mamy zachorowania powyżej 30 tysięcy dziennie. Mamy sytuacje, w których musimy przetransportować chorych ze Śląska do regionów, gdzie są jeszcze jakiekolwiek łóżka z respiratorami. Mamy dramatyczną sytuację w wielu województwach, w zasadzie wszędzie.
To prawda, mamy bardzo trudną sytuację. Mam informację, że dzisiaj wyniki mogą wskazywać, że ta dynamika zachorowań zaczyna trochę spadać, natomiast to oczywiście nie wiąże się też z maksimum zajętych miejsc w szpitalach, dlatego że pewnie to jest jeszcze przed nami. Ta dynamika choroby tak wygląda, że nie od razu po zachorowaniu chorzy trafiają do szpitala,
tak, tylko po pewnym czasie. Mamy dwie sytuacje, przepraszam sekundę, bo mamy sytuację taką, że mamy rzeczywiście dramatyczną liczbę zachorowań po około 30 tysięcy dziennie, tak? Pan mówi, że dzisiaj będzie trochę mniej. To znaczy ile, przepraszam?
Nie mam jeszcze precyzyjnych danych, ale te cząstkowe wskazują na to, że może być trochę mniej i w konsekwencji być może to oznacza pewne przyhamowanie trendu.
Być może to oznacza, być może
nie,
panie ministrze, ale sekundę.
Wpadać w jakiś hura optymizm.
No właśnie, nie wpadamy w żaden hura optymizm, tym bardziej, że mamy zajęte wszystkie możliwe łóżka respiratorowe prawie w całym kraju.
To nie jest tak, dlatego że mamy w tej chwili około 40 tysięcy łóżek covidowych, z tego około 4 tysięcy respiratorowych. Rzeczywiście w niektórych regionach jest grubo ponad 90% tych łóżek zajętych, ale one każdego dnia powstają, w najbliższym czasie powstanie kolejnych 5 tysięcy łóżek covidowych, a wśród nich też będą łóżka respiratorowe.
Dobrze, do tego
natomiast
tematu jeszcze.
Na Śląsku sytuacja jest bardzo trudna. Najprawdopodobniej będzie dochodziło do dyslokacji pacjentów.
Panie ministrze, ostatnie pytanie w tej części rozmowy, bo do tego tematu jeszcze wrócę. Teraz pan pozwoli, że spytam o to, czy przewidywane są jakiekolwiek obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Przypomnę, że rok temu odbyło się to w atmosferze skandalu.
Oczywiście oddamy hołd osobom, które zginęły w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku, natomiast nie będzie żadnych obchodów poza tymi, które w reżimie sanitarnym odbywają się co miesiąc, czyli poranna msza, złożenie kwiatów i wieczorna msza na Starym Mieście.
Radio RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Mnóstwo poważnych pytań o politykę, o oskarżenia Mariana Banasia, szefa NIK-u, ale też jeszcze wrócimy do sprawy obostrzeń ewentualnych. O tym wszystkim właśnie w internecie. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Panie ministrze, to zacznijmy jednak od tego, o czym rozmawialiśmy przed sekundą, czyli od sprawy obostrzeń ewentualnych. Hiszpania nakazuje noszenie maseczek na plażach i w parkach. Nie sądzę, żeby to było spowodowane tym, że akurat tam jest najwięcej zakażeń, tylko po prostu to jest dramatyczny moment. dla Hiszpanów, dla Niemców, którzy apelują o to, żeby ludzie zostali w domach, dla Czechów, którzy zakazują śpiewów w kościołach. A my mamy w tej chwili koronaparty na bulwarach, bo bardzo wielu młodych zwłaszcza słuchaczy, także naszych słuchaczy, nie wierzy w to, że ten wirus może ich dopaść.
No niestety jako społeczeństwo jesteśmy zmęczeni po tych kilkunastu miesiącach walki z koronawirusem, ograniczeń. Rzeczywiście wiele osób przestało obawiać się tej choroby. Niesłusznie, dlatego że ona ma cały czas tak samo dramatyczny przebieg, a nawet teraz więcej młodych osób w sposób ciężki przechodzi COVID-19 niż to było jeszcze wiosną. No ale w związku z tym zmęczeniem mamy do czynienia z sytuacjami opisanymi przez pana. No, ludzie nie przestrzegają przepisów. Zdarza się, bo to na szczęście nie jest powszechne, ale zdarza się, że nieprzestrzegane są obostrzenia, nieprzestrzegane są przepisy, które mają ograniczać transmisję. To jest oczywiście naganne i niezależnie od tego, gdzie takie zdarzenie ma miejsce, policja i stosowne służby podejmują interwencje.
Nie podejmują interwencji. Panie ministrze, no błagam pana, no trzymajmy jednak jakikolwiek kontakt z rzeczywistością. Wczoraj wszędzie mógł pan w internecie zobaczyć wieczorem zdjęcia z bulwaru w Szczecinie, w Poznaniu, z Warszawy, jeśli Szczecin za daleko. Nie było ani straży miejskiej, ani policji. Były tłumy ludzi, którzy świętowali wiosnę.
Wie pan, oczywiście można pokazać zdjęcie, na którym nie ma funkcjonariuszy, natomiast według mojej wiedzy wzmożone kontrole trwają. Ja mogę sam powiedzieć o swoim doświadczeniu, bo w ostatnią niedzielę...
A co, świętował pan na bulwarze?
W czasie mszy świętej widziałem patrol dwuosobowy, gdzie funkcjonariusze właśnie weryfikowali liczbę osób uczestniczących w nabożeństwie.
Panie ministrze, czy pan się wybiera w czasie Triduum i Wielkanoc do kościoła?
Ja na szczęście mam możliwość udziału w Triduum na zewnątrz, przed kościołem jest park, w związku z tym, gdzie jest nagłośnienie, w związku z tym tam zamierzam wziąć udział w mszy.
Pytam o to, bo w sytuacji, w której mamy ponad 30 tysięcy zakażeń i wasz autorytet medyczny, nie osoba, którą ja znalazłem skądś tam, tylko szef Rady Medycznej, mówi, że należałoby pilnie zastosować rozwiązania z poprzedniej Wielkanocy. A przypomnę, że te rozwiązania to 5 osób w kościołach i zakaz przemieszczania się. No to pan się nie gniewa, panie ministrze, ale ja tu widzę całkowitą niekonsekwencję. Znaczy rozbieżność z tym, co rząd chce zrobić i z tym, co mówi jego ekspert medyczny.
Mamy wprowadzone precyzyjnie opisujące liczbę osób, nie tylko w kościołach, dlatego że dotyczy to również sklepów i innych miejsc, przepisy, które mówią, że na 20 metrów jedna osoba powinna przebywać i na pewno nie więcej. I te przepisy powinny być ściśle przestrzegane i również egzekwowane przez stosowne służby.
Czyli profesor Horban nie ma racji, tak?
Nie, tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem o tym, jaki dzisiaj jest obowiązujący stan prawny.
No to ja pytam,
i mam nadzieję,
w takim razie,
że wszyscy będziemy tego stanu prawnego przestrzegali.
Panie ministrze, ja pytam, czy wy ten stan prawny chcecie zmienić i postąpić zgodnie z iść za radami profesora Horbana i innymi członkami, niektórymi przynajmniej członkami Rady Medycznej przy premierze.
Nie mam takiej wiedzy, żeby były plany zmian tej sytuacji, natomiast jutro jest rano spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który w oparciu o dzisiejsze i piątkowe poranne dane będzie analizował sytuację, natomiast ja wiedzy na temat jakichś zmian obecnie obowiązujących obostrzeniach nie słyszałem, żeby było.
Panie ministrze, nie żebym ja rozumiał cokolwiek z tego, bo jeżeli mamy sytuację dramatyczną, a mamy, jeżeli profesor Horban ma rację, a pan mówi, że pan nie mówi, no właśnie, że to autorytet i tak dalej, bo postawiliście go na czele Rady Medycznej, to rzeczywiście trzeba byłoby zamknąć kraj. Trzeba byłoby ludziom zakazać wychodzenia z domów tak, jak było to rok temu i tyle. Chyba, że profesor Horban po prostu sobie...
Panie redaktorze, od starożytności najskuteczniejszą metodą walki z epidemiami była izolacja, czyli oddzielenie ludzi od siebie. Natomiast dzisiaj podejmując decyzję, musimy brać pod uwagę wszystkie konsekwencje społeczne, gospodarcze i wszelkie inne.
A chce mi pan powiedzieć, że nie wprowadzamy zakazów, bo wiemy, że ludzie i tak ich nie będą przestrzegali?
Proszę.
Czy my nie wprowadzamy zakazów, my rząd, bo wiemy, że ludzie i tak nie będą ich przestrzegali?
Te decyzje, które podejmujemy od wiosny do dzisiaj w związku z pandemią, można porównać do takiego marszu wąską granią, gdzie z jednej strony jest zdrowie i bezpieczeństwo
Panie
Polaków,
ministrze,
z drugiej
gdyby pan
strony
odpuścił sobie na
sytuacja
sekundę,
gospodarcza
górskie.
I społeczna w kraju. Jeżeli obsunięcie się w którąkolwiek z tych stron no spowodowałoby bardzo niedobre konsekwencje.
Dobrze. Panie ministrze, cieszę się, że odpowiedział pan na pytanie, którego nie zadałem, a teraz poproszę o odpowiedź na pytanie, które zadałem. Czy rząd nie wprowadza nowych obostrzeń dlatego, że boi się, że i tak Polacy nie będą ich przestrzegać?
Panie redaktorze, ja to w takim razie spróbuję powiedzieć inaczej. Gdybyśmy na przykład wprowadzili całkowity lockdown, zamknęli wszystko, zakazali przemieszczania się, wprowadzili stan wyjątkowy, prawda? Mogłoby się okazać, że konsekwencje gospodarcze i społeczne będą takie, że sytuacja się całkowicie wymknie spod kontroli.
A czyli nie właśnie pan potwierdza, że pan potwierdza, czy ja dobrze rozumiem, że pan potwierdza tę tezę, że rząd nie wprowadza twardych, ostrzejszych środków walki z koronawirusem, bo ludzie i tak nie będą tego, bo ludzie nie będą w tej sprawie rządu słuchać.
Nie, ja tłumaczę, że każda decyzja rządu musi być oparta na analizie wielu aspektów, które są i konsekwencji, które są związane z tą decyzją.
Kiedy polityk mówi o wielu aspektach, to oznacza, że nie chce odpowiedzieć na pytanie.
Nie można brać pod uwagę, nie można po prostu brać pod uwagę, panie redaktorze, wyłącznie konsekwencji na przykład gospodarczych, albo wyłącznie konsekwencji zdrowotnych, albo wyłącznie konsekwencji finansowych.
Proszę państwa, nie dowiemy się od ministra Michała Dworczyka. Nie dowiemy się, drodzy państwo, teraz zwracam się do naszych słuchaczy, nie dowiemy się od ministra Michała Dworczyka, dlaczego rząd nie chce słuchać swojego czołowego eksperta. No ale cóż, widocznie tak musi być. Pan minister nie zechce odpowiedzieć na to pytanie. Panie ministrze, to może w takim razie zechce pan odpowiedzieć na inne pytanie. Marian Banaś, pancerny Banaś, kryształowy Banaś. To słowa, którymi określaliście tego polityka, gdy zostawał szefem NIK-u. Otóż tenże kryształowy, pancerny Marian Banaś oskarża was bez pardonu. Mówi, że prawdziwe afery to są afery PiS-u. Prawdziwe afery są w kasie CBA, na budowie elektrowni w Ostrołęce, w GetBacku czy Skoku Wołomin. Dzisiaj, mówi Marian Banaś, buduje się narrację przykrywania prawdziwych afer innymi sprawami, żeby winni uniknęli odpowiedzialności. No i mówi, że na poziomie politycznym nikt nie ponosi odpowiedzialności. Panie ministrze, to są słowa szefa NIK-u.
Tak, i z Najwyższej Izby Kontroli, która powołana jest do weryfikowania działań wszystkich najważniejszych instytucji w państwie. I Najwyższa Izba Kontroli prowadzi takie kontrole. Ja sam w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w tej chwili mam kilka kontroli.
Czy Marian Banaś i Najwyższa Izba Kontroli poszli na wojnę z PiS-em?
Mam nadzieję, że nie, dlatego że Najwyższa Izba Kontroli, jak również wszystkie inne instytucje państwa, powinny być skupione na merytorycznych działaniach.
To porozmawiamy, jak to pan powiedział, merytorycznie, dobrze? Może w takim razie pancerny kryształowy Marian Banaś ma rację, wskazując na aferę w przypadku budowy elektrowni w Ostrołęce. To ja przypomnę państwu, że w 2018 roku, podkreślam, w 2018 roku za rządów PiS-u podpisano umowę na budowę tejże elektrowni. No i co? Przerwano ją w 2020 roku, po dwóch latach. Przerwano dlatego, że okazało się, że nie bardzo możemy już budować elektrownie węglowe, bo obostrzenia, bo regulacje unijne, etc. Tylko, że zdążyli wydać przez te dwa lata 1 300 000 000 na elektrownię, która nigdy nie powstanie. Panie ministrze, może pan nam powie, jak wydać 1 300 000 000 w takim razie na coś, co nigdy nie powstanie. W kosmos po prostu.
Nigdy nie budowałem elektrowni, więc nie jestem chyba właściwym interlokutorem dla pana redaktora.
Jest pan szefem natomiast, kancelarii premiera, przypomnę.
Natomiast
panu.
Wracając do pańskiego pytania dotyczącego kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
Nie, pan, czy może pan odpowiedzieć w takim razie na pytanie, czy jacyś winni tej decyzji o budowie elektrowni, która nigdy nie powstanie, zostaną wskazani najpierw, a może nawet ukarani?
Czy też jak zawsze w Polsce Najwyższa Izba Kontroli już kontroluje, tudzież ma kontrolować ten projekt, w związku z tym zaczekajmy na wyniki i wnioski pokontrolne.
Ale zaraz. Dlaczego pan będzie czekał na kontrolę prezesa Banasia i NIK-u, skoro pan sam może, i pan i rząd może wyciągnąć wnioski, może wyciągnąć konsekwencje wobec tych, wobec siebie, jak rozumiem, tych, którzy decydowali o budowie tej elektrowni?
Panie redaktorze, no, pan doskonale o tym wie, że szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie podejmuje decyzji dotyczących inwestycji energetycznych. W związku z tym nie znamy też wszystkich okoliczności związanych z projektem, o którym pan mówi. Ja nie chcę się wypowiadać na temat rzeczy, o których kompletnie nie mam wiedzy.
Bez wątpienia, o aferze GetBack pan słyszał. Założona i zadłużona przez Leszka Czarneckiego spółka, później zadłużana przez innych, bo on ją sprzedał. Koniec końców zbankrutowała. Kosztuje to Polaków, no Polacy stracili tam bagatela 2,5 miliarda złotych. 2,5 miliarda złotych. Za te pieniądze można by, panie ministrze, zbudować nie jeden szpital tymczasowy. Skok Wołomin, upadek w lutym 2015 roku, 2,5 miliarda złotych. To jest afera skoków. Niech się pan nie gniewa, ale jakoś nie słyszałem o tym, by w sprawie GetBacku, Ostrołęki były podejmowane działania CBA. By ktoś, no w sprawie GetBacku jakieś tam były, ale
bardzo
by były jakiekolwiek
panie redaktorze,
decyzje
wymienił
polityki.
Pan trzy inwestycje. O pierwszej, czyli o Ostrołęce, powiedziałem, że jest prowadzona, czy została zapowiedziana kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Jeśli chodzi o GetBack, trwa nie tylko kontrola, ale i śledztwo toczy się w tej sprawie, które realizuje prokuratura.
Ale jeżeli chodzi jak wam o na czymś zależy, to jesteście niebywale szybcy. A jak wam zależy na tym,
że przez wiele lat i wydaje mi się, że już są pierwsze skazane osoby w tej
panie
aferze.
Ministrze.
W związku z tym trudno wrzucać do jednego worka te wszystkie sprawy.
To niech pan to wytłumaczy Marianowi Banasiowi. Natomiast sprawa na przykład Ostrołęki jest sprawą ewidentną, jednoznaczną i sprawą taką, w której powinny być przynajmniej wyciągnięte konsekwencje polityczne. Otóż ponieważ tę decyzję podejmował PiS, to przez PiS wydaliśmy 1,3 mld w kosmos, to w związku z tym żadnych konsekwencji nie będzie. No chyba, że do władzy przyjdzie opozycja, to wtedy was będzie ciągała po sądach.
Nie wiem, dlaczego pan tak mówi.
Zaczekajmy. Ja to są fakty.
Zaczekajmy na wyniki. Nie no, panie redaktorze, pan sugeruje, że niezależnie od tego, jakie błędy ktoś popełni umyślnie czy nieumyślnie, to na pewno nie poniesie konsekwencji, dlatego że jest związany z obecną większością parlamentarną. Ja nie zgadzam się z takim twierdzeniem.
Panie ministrze, dobrze, to pan pozwoli, ponieważ to nie dojdziemy tutaj do niczego. Ja nie pytam o to, czy kiedykolwiek będą wyciągnięte konsekwencje, tylko pytam, dlaczego wy w tej chwili nie wyciągacie konsekwencji.
Pan nie chce. W tej chwili, ale panie
redaktorze,
w sprawie
Ostrołęki nie wyciągacie żadnych konsekwencji.
No, przed chwilą mówił pan o CBA i nieprawidłowościach w kasie funduszy operacyjnych. Toczy się w tej sprawie śledztwo. Są zatrzymane osoby. Mówi pan o aferze w skokach. A ja mówię, że pierwsze osoby zostały już skazane.
Tak, tak, tak.
Mówi pan o GetBacku.
Po 6 latach.
A ja mówię, że w tej sprawie też toczy się śledztwo. No,
mówię o Ostrołęce i co pan mówi?
Że nikt
mówię
nie poniesie konsekwencji za popełnione
Przepraszam.
Błędy.
Ja cytuję Proszę? Mariana Banasia, na przykład w sprawie Ostrołęki. Pan milczy w sprawie Ostrołęki. We wszystkich znanych
panu ja powiedziałem od początku, że nie mam na ten temat szczegółowej wiedzy, tak żeby mógł na ten temat dyskutować.
A to ciekawe, proszę
Natomiast,
państwa. Niech pan sobie zwrócił uwagę, że minister Michał Dworczyk ma szczegółową wiedzę w sprawie skoków Wołowin. Minister Dworczyk ma szczegółową wiedzę w sprawie CBA. Minister Dworczyk ma wreszcie szczegółową wiedzę w sprawie GetBacku. Natomiast kiedy chodzi o Ostrołękę, to nagle minister Michał Dworczyk nic nie wie. Pierwsze
nie,
słyszę.
Ja posługuję się wiedzą ogólnie dostępną w mediach, panie redaktorze, ponieważ nie nadzoruję ani prokuratury, ani służb specjalnych i nie mam wiedzy o prowadzonych działaniach kontrolnych, czy operacyjnych, czy śledczych, w poszczególnych sprawach. No o tych wszystkich, o tych pozostałych trzech aferach, jak pan powiedział, wiem, dlatego że dowiadywałem się między innymi z mediów o efektach prowadzonych kontroli czy śledztw.
Panie ministrze, to pora kończyć tę rozmowę na antenie radia RMF24.pl. Złóżmy może życzenia naszym drogim słuchaczom. Najlepsze życzenia świąteczne. Dzisiaj Wielki Czwartek. To ode mnie mają Państwo najlepsze życzenia spokojnego
przeżycia spokojnych świąt.
Tych dni. Natomiast jeśli Pan pozwoli, to spróbujemy tę rozmowę kontynuować, pożegnawszy się najpierw ze słuchaczami RMF24.pl. Cała rozmowa będzie w internecie do odtworzenia później. Postanowiłem, jeśli Pan pozwoli, kontynuować, dlatego że ja mam jeszcze co najmniej dwie sprawy, o których chciałbym z Panem porozmawiać. Zostawmy już te. Całkiem serio. To jest pytanie o Sejmik Dolnośląski. Panie ministrze, tam pańskie dziecko, czyli koalicja PiS-u i bezpartyjnych samorządowców została zagrożona przez Platformę Obywatelską. Niech Pan powie tylko, czy to się uda, czy to się da odwrócić.
No, rzeczywiście w ostatnich tygodniach, po tym jak wybuchł konflikt w środowisku bezpartyjnych samorządowców, którzy są koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości, szereg działaczy Platformy Obywatelskiej i osób z nimi związanych, między innymi pan Grzegorz Schetyna, prezydent Wrocławia, pan prezydent Sutryk, prezydent Wałbrzycha, działacz Platformy Obywatelskiej Roman Szałemej, podjęli działania na rzecz tego, żeby przejąć większość w Sejmiku Dolnośląskim.
Dzisiaj o 13 ma być sesja. Panie ministrze, krótka odpowiedź, znaczy prosta, szybka odpowiedź. Uda się PiS-owi utrzymać władzę w Sejmiku Dolnośląskim?
Jeśli krótka odpowiedź, to mogę skwitować to tym, że wierzę, iż PiS wyjdzie wzmocniony z tej całej sytuacji.
Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Rzeczywiście musimy już kończyć, jak słyszę, i bardzo panu dziękuję. Kłaniam się nisko panu i państwu. Do usłyszenia jutro.